Witajcie, kochani. Przez ostatnie dni tak sobie myślałem, że te 35 stopni w cieniu będzie adekwatną ilustracją, adekwatnym tłem do historii, która będzie początkiem dzisiejszego rozważania. Ale w sumie dobrze, że jest tylko 20. Osobom, które siedzą pod balkonem, będzie łatwiej dotrwać do końca kazania i nie stracić wątku. Czy pamiętacie, w jakich okolicznościach Rebeka po raz pierwszy spotkała swojego przyszłego męża Izaaka? Sięgnijmy pamięcią do tej porywającej księgi, Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. Tam dosyć dużo miejsca, zaskakująco dużo miejsca Boże Słowo poświęca opisowi okoliczności, które doprowadziły do małżeństwa tych dwojga ludzi i tego, co z tego wynikło. Nie będziemy czytać tych wszystkich rozdziałów. Długo by to zajęło. Więc w telegraficznym skrócie Sara umarła, Abraham się zestarzał. Izaak dorósł, stał się młodym mężczyzną. Czas ożenić chłopaka. I Abraham, jako kochający, troskliwy ojciec, zorganizował plan. Zawołał najbardziej zaufanego współpracownika, który zarządzał całym jego majątkiem. To był człowiek, który pracował dla Abrahama najdłużej spośród wszystkich jego współpracowników. Postawił tego człowieka na czele konwoju 10 wielbłądów. One same w sobie stanowiły ogromną wartość, a w czasie dalekiej podróży łatwo było te wielbłądy stracić. Załadował na te wielbłądy mnóstwo kosztowności. Złota, srebra, klejnotów, dary. I wysłał go z jednym zadaniem. Jedź w dalekie strony, gdzie mieszka moja rodzina i sprowadź stamtąd oblubienicę dla mojego syna. I jeszcze zobowiązał tego sługę przysięgą, że absolutnie żadnej innej dziewczyny, z żadnego innego miejsca, ale właśnie to ma być dziewczyna stamtąd. Sługa wywiązał się z tego dobrze, ale nie dzięki własnemu sprytowi. Jak czytamy tą historię, on cały czas polegał na Bogu. Chociaż był tylko sługą, ale znał Boga, Abrahama, swojego Pana. I w czasie drogi, później tam na miejscu, gdzie załatwiał sprawę, on cały czas modlił się, powierzał Bogu wszystkie okoliczności i Bóg mu pobłogosławił. I teraz przeczytamy fragment. 24 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od 58 wiersza. Zawołali tedy Rebekę, czyli jej rodzina, i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem, czyli z tym sługą Abrahama. A ona powiedziała, pójdę. Wypuścili więc Rebekę, siostrę swoją, wraz z karmicielką jej i sługę Abrahama wraz z jego ludźmi. I błogosławili Rebece, mówiąc do niej, siostro nasza, rozmnóż się w niezliczone tysiące, a potomstwo twoje niech zdobędzie grody wrogów swoich. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni zwanej studnią żyjącego, którym nie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu, a gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy, a Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda i zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest mój pan. Piękna historia. Słowo Boże daje jednoznaczne świadectwo, że Rebeka była bardzo piękną kobietą. Izaak pewnie oczekiwał, bo cała sprawa trwała miesiące, żeby z miejsca, gdzie oni mieszkali, dotrzeć do miejsca, gdzie mieszkała Rebeka i wrócić, to były miesiące. Więc on oczekiwał, zastanawiał się, jaka będzie ta dziewczyna, która przyjedzie. Nie wiedział, jak będzie wyglądała. Wiedział tylko, że tata coś mówił, że to ona zna Boga, bo to generalnie cała rodzina Abrahama to byli ludzie, którzy znali Boga. Synowie Teracha, ich potomkowie, to był klan ludzi, którzy znali Boga. Mieli oczywiście lepszą czy słabszą społeczność z Bogiem. Abraham miał ją większą, Nahor, jego potomkowie może trochę luźniejszą, ale ta rodzina, oni wszyscy znali Boga żywego w odróżnieniu od tych ludów, pośród których Abraham wędrował. Z kolei Rebeka jechała na tym wielbłądzie dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i zastanawiała się, jaki będzie ten chłopak, który ma być moim mężem. I teraz dochodzi do tego spotkania. On mógł zrobić tylko raz pierwsze dobre wrażenie. I lepszego nie mógł zrobić. Spotkała go w momencie, kiedy on spotykał się ze swoim Bogiem. Słyszycie ten oddech ulgi u Rebeki? To on ma społeczność z Bogiem. To wszystko się ułoży, wszystko będzie dobrze. I to nie jest romans, to nie będzie melodramat, nie będziemy dzisiaj mówili o układanym małżeństwie. Chociaż ono było udane, później czytamy, że oni się pokochali. Ale to jest fragment, w którym zawarte są pewne prawdy Boże. I dzisiaj przyjrzymy się im, aby wziąć się sobie do serca i zastosować. Pierwsza prawda, która wynika z tej historii, mówi o tym, że jeżeli człowiek wierzący chce się ożenić, chce wyjść za mąż, to tylko z osobą, która ma społeczność z Bogiem. I to musi wybrzmieć, to niby wszyscy o tym wiemy, ale to trzeba przypomnieć i bardzo stanowczo podkreślić. Widzimy Abrahama, który staje na głowie, żeby zapewnić swojemu synowi wierzącą żonę, kobietę, która ma społeczność z Bogiem, bo wie, że dla niego to będzie najlepsze. Był gotowy wysłać najlepszego sługę. W tym czasie no nie było tej najlepszej osoby, która będzie zarządzała jego majątkiem przez kilka miesięcy. Był gotów ponieść duże wysiłki materialne. W tym konwoju z tymi 10 wielbłądami wysłał majątek, który do niego zasadniczo nie wrócił. Tam Rebeka parę kolczyków zabrała może z powrotem ze sobą, ale tam były też dary dla jej rodziny. To nie wróciło. Dla niego nie liczyły się żadne koszty. Dla niego liczyło się to, żeby jego syn miał żonę wierzącą. Później widzimy nieco dalej w 28 rozdziale postawę Izaaka, który przypatrywał się swojemu ojcu i wobec swojego syna postąpił tak samo. Czytamy tam, że błogosławił Jakubowi i wysyłając go, znowu za granicę, do miejsca, gdzie mieszkała rodzina Rebeki, poucza go, tylko nie bierz sobie żony Kananitki. Czyli nie bierz sobie żony z rodziny, która nie zna Boga. Idź tam, weź sobie dziewczynę, która zna Boga. Czy to były tylko fanaberie patriarchów? Kiedy sięgniemy do drugiej Księgi Mojżeszowej, do 34 rozdziału, mamy tam moment, kiedy następuje odnowienie przymierza między Bogiem a Izraelitami. To jest ten moment, kiedy pojawiają się drugie kamienne tablice I w tym momencie Bóg poucza Izraelitów, by nie zawierali przymierza z ludami, które nie należą do Boga. I w tym momencie też jest wskazanie, żeby Izraelici nie brali sobie za żony córek pogańskich, córek kananickich. I w tym miejscu Bóg podaje uzasadnienie. Bo jeżeli tak zrobicie, to te kobiety odciągną waszych synów ode mnie i zwrócą ich serca do obcych bożków. Więc tu leży sedno sprawy. Czasami młodzi ludzie w kościele łudzą się, jak znajdą sobie fajną dziewczynę czy fajnego chłopaka spoza kościoła, ze świata, to łudzą się, że to jakoś się ułoży, będzie dobrze, pobiorę się, to ja go gdzieś tam przekabacę na naszą wiarę. Ale to tak nie działa. Bóg nas poucza, że to działa dokładnie w drugą stronę. Nasze doświadczenie też nas poucza, że to nie my w takim związku przeciągniemy kogoś na stronę Boga, ale zazwyczaj to jest tak, że ta niewierząca małżonka, niewierzący małżonek odciąga nasze serce od Boga. Potwierdzenie takiego stanowiska Bożego znajdujemy też w Nowym Testamencie, w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdział, 39 wiersz. Tam jest to sławetne byle w Panu. I to jest fragment, kiedy apostoł Paweł poucza ludzi w kościele, jak różne rzeczy mają wyglądać. I tam mówi właśnie też w ten sposób, że jeżeli ktoś jest wolny, tam jest akurat o kobietach, ale równie dobrze to ma zastosowanie do mężczyzn. Jeżeli ktoś jest stanu wolnego i chce wyjść za mąż, ożenić się, to może wybrać sobie kogo chce, byle by to była osoba mająca społeczność z Bogiem, osoba wierząca, osoba trwająca w Panu. I czy to jest taki przykry nakaz, zakaz, że znowu Bóg się czegoś czepia, chce nam uprzykrzyć życie? Nie. To jest Boże pouczenie wypływające z głębi serca, z miłości i głębokiej troski o człowieka wierzącego, aby nie pogubił się na swoich drogach, ale żeby doszedł do domu Ojca, gdzie spędzi z Bogiem wieczność. Bo co człowiekowi po tym, że nawet znajdzie sobie fajną dziewczynę czy fajnego chłopaka poza kościołem, nawet niech im się szczęści i niech nawet mają udane małżeństwo przez te kilkadziesiąt lat, ale co z tego, jeżeli szkodę na duszy człowiek poniesie? Co z tego, że będzie miał przyjemnie z żoną czy z mężem tu na ziemi przez jakiś czas, jeżeli zbawienie przez to straci? Dlatego do wszystkich, którzy są stanu wolnego, a zamierzają ten stan zmienić, pamiętajcie, tylko z osobą, która ma społeczność z Bogiem. Ale to też jest wezwanie do nas, rodziców i dziadków, abyśmy brali przykład z Abrahama, żebyśmy robili wszystko, co w naszej mocy, aby w naszych dzieciach zaszczepić tę myśl, że jeżeli chcesz się z kimś związać, to tylko z osobą, która ma społeczność z Bogiem. I róbmy, co możemy, poprzez różne okoliczności, poprzez to, co mamy do dyspozycji, aby właśnie takie podejście naszym dzieciom, naszym wnukom ułatwić. I czasami można do tego tematu podchodzić wesoło, ale to wcale nie jest zabawny temat. Boże Słowo bardzo serio o tym mówi. Ale wracając do naszej historii. Widzimy tutaj Izaaka, który stoi na czele wielkiego majątku, bo tutaj w innym miejscu, w innym fragmencie czytamy, że Abraham cały swój majątek przepisał na Izaaka. To był olbrzymi majątek, bo nieco wcześniej czytamy, że Abraham był w stanie tak od ręki uzbroić ponad 300 swoich pracowników, kiedy była taka potrzeba, żeby z kimś walczyć. 300 mężczyzn w sile wieku, czyli tam musiało być ponad 1000 ludzi, którymi trzeba było zarządzać. A od tego czasu majątek się pomnażał. Więc Izaak miał mnóstwo zajęć. Musiał rozstrzygać spory, podejmować decyzje, sądzić. Tysiące zwierząt, które gdzieś tam się pasły, trzeba było decydować, gdzie je teraz wysłać, tu, tam, czy tu wykopać jakąś studnię. Mnóstwo pracy z zarządzaniem i z codziennością. Ale on po całym dniu tego zgiełku, użerania się z ludźmi, ciężkiej pracy, właśnie w tym upale, po 40 stopni w cieniu, on miał zwyczaj, że wieczorem wychodził poza obóz, żeby spędzić czas, żeby spotkać się ze swoim Bogiem. I potem poznał go jego sługa, kiedy przyjeżdżał z Rebeką, bo jak czytaliśmy, był już zmierzch. Oni byli na otwartej przestrzeni i ten Izaak był jeszcze kawałek drogi. On przez pole dopiero gdzieś tam się do nich zbliżał. W takich szarościach możemy widzieć sylwetkę człowieka, ale nie widzimy szczegółów. Nie wiemy, czy ta szata jest stara, nowa, czy fryzura taka, czy inna. Ale kiedy sługa zobaczył tego człowieka i padło do niego pytanie, co to za człowiek? On nie miał wątpliwości, ponieważ on przez lata służył Abrahamowi, Izaakowi i on wiedział, że Izaak to ma ten zwyczaj, że codziennie spotyka się wieczorem z Bogiem, aby w jego obecności odpocząć, aby tam zaczerpnąć mądrości, żeby po prostu spędzić czas ze swoim Bogiem. I bez cienia wahania ona odpowiada Rebece, to jest mój Pan. I nie pomylił się. Tak samo Izaak. On nie wiedział, którego dnia ta oblubienica przyjedzie. Więc to nie było tak, że on gdzieś tam przy namiocie patrzył, jadą, nie jadą. Jak jadą, o, to teraz ja się modlę, ja mam społeczność z Bogiem. Nie. Można powiedzieć, że przypadkiem akurat tak Rebeka trafiła, że tego dnia on spotkał się z Bogiem. Ale to nie był przypadek. To wynikało z tego, że on po prostu codziennie tą społeczność ze swoim Bogiem miał. I czy ona przyjechała tego dnia, czy przyjechałaby 5 dni później, czy tydzień wcześniej, tak samo o tej porze zostałaby go na spotkaniu z jego Bogiem. Bo to nie było jedno spotkanie. To nie było tak, że Izaak raz się spotkał z Bogiem i mu starczyło na długi czas. To było wiele codziennych spotkań, cudownych spotkań z Bogiem. Stąd też robocza nazwa dzisiejszego rozważania. Cudowne spotkania. I widzimy, że te spotkania Izaakowi nie spowszedniały. On każdego dnia cieszył się na tę myśl, że kiedy przyjdzie wieczór, kiedy już ten rejwach jego obozu ucichnie, on wreszcie będzie mógł się spotkać ze swoim Bogiem. Bo jest ryzyko, że człowiekowi to spowszednieje. My czasami się przyzwyczajamy do tego, że Bóg jest dostępny w każdej chwili. Że my zawsze możemy do Niego przyjść, zawsze wylać przed Nim swoje żale, swoje bóle, swoją radość. I niestety, to jest na tyle oczywiste i tak nam powszednieje, że przestajemy się tym cieszyć, przestajemy z tego korzystać. Wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy jest chłopak zakochany w dziewczynie przed ślubem. On wykorzystuje każdą chwilę, żeby z tą dziewczyną się spotkać. I nieważne, ile tam zapłaci za to paliwo, czy 6,50, czy 7,50 za litr. Dla niego nie jest ważne, czy jak nie ma samochodu, że będzie wracał jakimś nocnym pociągiem z przesiadkami. Jemu do głowy nie przyjdzie coś takiego, że spotkałem się z nią wczoraj, przedwczoraj, to dzisiaj już nie jadę. Pójdę sobie na plażę. Niedorzeczne, prawda? To jest tak niedorzeczne, że aż trudno sobie takie myślenie wyobrazić. A jednak chrześcijanie czasami tak niedorzecznie postępują. I mając możliwość spotkania się codziennie z Bogiem, wybierają co innego. No bo przecież wczoraj się modliłem, przedwczoraj się modliłem, już 3 razy w tym tygodniu czytałem Biblię, znowu nie, nie, nie. I nawet zapominają, co tracą. Bo spotkanie z Bogiem powoduje wiele i daje człowiekowi wiele. Te spotkania to między innymi odpocznienie i ukojenie. O tym już też wspomniałem w kontekście Izaaka, który po całym dniu zarządzania tym wielkim przedsiębiorstwem, jakim był ten majątek, on odpoczywał w obecności swojego Boga. I tak jak dziecko znajduje ukojenie w ramionach swojej mamy, to nie tylko to, że ono tam odpoczywa, ale ono tam ma poczucie bezpieczeństwa. Wszystko wtedy z tego dziecka spływa. Ono jest szczęśliwe w objęciach matki. Tak samo my, spotykając się z naszym Bogiem, dostępujemy takiego ukojenia, takiego poczucia spokoju, radości, szczęścia. Mamy wiele innych przykładów ludzi żyjących z Bogiem, którzy szukali takiego odpocznienia w obecności Bożej. Wszystkich oczywiście nie będę przytaczał. Można sobie w domu przewertować Biblię, odszukać. Przykład tylko samego Mojżesza, który miał na głowie jeszcze więcej niż Abraham, niż Izaak, bo tam już były setki tysięcy ludzi, może nawet miliony. I co on robił? Czytamy między innymi w 2 Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, że Mojżesz brał pod pachę taki mały namiocik i wychodził poza obóz Izraelitów, rozbijał ten namiocik i tam miał spotkanie z Bogiem. Czy ktoś widział, co on robił w tym namiocie? Ile czasu on tam stał z podniesionymi rękoma? A może gdzieś tam się zdrzemnął w tym namiocie na chwilę? Nikt nie widział, ale wszyscy widzieli, że on idzie na spotkanie z Bogiem. Tutaj też mamy echo nowotestamentowe. Mamy słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, 28 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Widzicie, przez cały Stary Testament, przez cały Nowy Testament Bóg zachęca. Przyjdźcie do mnie, spotkajcie się ze mną, a znajdziecie ukojenie. Obojętnie, co przeżyliście w ciągu dnia czy w ciągu nocy, bo niektórzy pracują na nocną zmianę, obojętnie, co przeżyłeś, obojętnie, jak jesteś zaorany, przyjdź do mnie, a znajdziesz odpocznienie. A jak my odpoczywamy, czy korzystamy z tej wspaniałej możliwości odpoczynku w obecności Bożej? Czy może wracamy do domu i pierwsze, co robimy, naciskamy guzik? Obojętnie, czy to jest guzik od telewizora, od komputera, od smartfonu, a może jakieś piwko na rozluźnienie? Nie chcę w nikim wywoływać poczucia winy. Tu jedynie dzisiaj Słowo Boże przypomina nam, że mamy daleko lepszy sposób na odpocznienie niż te wszystkie sposoby, które znajdujemy wokół nas. Przyjdź, spotkaj się ze swoim Bogiem, spędź z Nim czas. Takie spotkanie z Bogiem oczywiście nie powinno być na pokaz. To też widzimy w tej historii Izaaka, który nie miewał tej społeczności z Bogiem przed swoim namiotem. Jego namiot gdzieś tam w środku tego obozowiska, mógł usiąść przed namiotem, czy stanąć przed namiotem, tam popodnosić ręce, pośpiewać, głośno jakoś się pomodlić. Wszyscy by widzieli, że on teraz oddaje chwałę Bogu, że on ma spotkanie, ma czas z Bogiem. Ale on tak nie robił. On wychodził na osobność, tak samo jak Mojżesz z tym namiocikiem. W Ewangeliach czytamy słowa Jezusa, który właśnie napomina, żeby nie zachowywać się jak faryzeusze, którzy zakładają te szaty modlitewne, te długie frędzle, stają na rogach, czyli na skrzyżowaniu ulic, tak, żeby wszyscy widzieli, żeby wszyscy zwrócili na nich uwagę i tam się bujają i głośno się modlą. Nie o to chodzi. Tylko musimy pamiętać, że z jednej strony nasze spotkania z Bogiem nie mogą, ich motywem nie może być to, żeby się ludziom pokazać, że ja mam społeczność z Bogiem, że przyjdę w niedzielę, pomacham rękoma, a cały tydzień to nikt mnie nie widzi, to ja już tam nie muszę. Ale z drugiej strony też widzimy, że powinniśmy spotykać się z Bogiem tak, żeby inni wiedzieli o tym, że mamy społeczność z Bogiem. Tak jak Izaaka, on nie robił tego na pokaz i nikt gdzieś tam blisko niego nie był, nie widzieli, jak to spotkanie przebiega, ale każdy w obozie wiedział, że Izaak idzie na spotkanie z Bogiem. I każdy wiedział, że on z Bogiem się spotyka. To samo Mojżesz i tak samo powinno być w naszym życiu. Nie róbmy tego na pokaz, ale z drugiej strony nie róbmy tego w tajemnicy. Wszyscy powinni wiedzieć, że mamy społeczność z Bogiem, że się z Nim spotykamy. Po co się spotykać z Bogiem? No nie dla korzyści. Chociaż czasami modlitwy chrześcijan wyglądają jak list do świętego Mikołaja. Boże, załatw mi to, 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 ja potrzebuję, daj mi to, to, to. Jeżeli tylko to by miało być naszą motywacją, to słabo. To słabo. Nie doświadczymy tej pełni i tej radości, która wynika z żywej społeczności z Bogiem. Znowu ten obraz chłopaka i dziewczyny przytoczę. Jeżeli chłopak żeni się z dziewczyną tylko dla jej wyglądu, żeby cieszyć się, że ona taka ładna, zgrabna i w ogóle, to pozostaje tylko współczuć takiemu chłopakowi. Bo to, co zewnętrzne, prędzej czy później, raczej prędzej przeminie i zostaje szara rzeczywistość. Ale jeżeli chłopak zakochuje się w dziewczynie, bo ona ma piękne serce, bo jest właśnie taką, a nie inną osobą, to on będzie szczęśliwy przez całe życie, bo każdego dnia będzie spotykał w swoim domu przyjaciela. I tak samo powinno być nasze podejście do naszych spotkań z Bogiem. Nie dlatego, że może nas uzdrowić, chociaż może. Nie dlatego, że może rozwiązać nasz problem. Nie dlatego, że możemy coś na tym skorzystać, ale spotykajmy się z Bogiem dlatego, że On jest, jaki jest. Dzisiaj możemy spotkać się w niektórych zborach z takim dziwnym nauczaniem, nieprawdziwym, że skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, to nam się należy. To Bóg ma obowiązek nam dać to, to i tamto. I w ludziach, którzy na podstawie takiego nauczania przychodzą do Boga, rodzi się właśnie takie postrzeganie Boga jako takiego dobrego wujka. Jak się dobrze żyje z wujkiem, to on zawsze coś da. Znamy to z układów rodzinnych. Jak się gdzieś jechało do rodziny, jak był fajny wujek, to on zawsze jakiś pieniążek dał albo coś innego. I wszystkie dzieciaki go lubiły. Chociaż tak naprawdę czasami go nie znały, bo widziały go tylko raz na parę lat przy okazji jakichś tam rodzinnych spotkań. I nie dajmy się zwieść takim naukom. Patrzmy raczej na przykłady ze Słowa Bożego. Księga Daniela, 3 rozdział. Księga Daniela, 3 rozdział, od 15 wiersza. Tam jest taka sytuacja, gdzie król Nebukadnezar zbudował posąg i kazał się wszystkim kłaniać. Tu macie Boga, posążek, wszyscy macie oddać mu chwałę. No i 3 chłopaków Żydów nie chciało tego zrobić. Gdy więc teraz usłyszycie, mówi ten król do nich, głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi. który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabuchadnezorowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Innymi słowy, wypchaj się, królu, razem ze swoim posągiem. My chcemy być tylko z naszym Bogiem. Bez względu na to, czy nas wyratuje z tego pieca, czy nas nie wyratuje z tego pieca, to nie ma znaczenia. My po prostu chcemy być tylko z tym Bogiem, bo to jest jedyny prawdziwy Bóg. On jest taki, jaki jest i dlatego tylko z Nim chcemy być. Bez względu na to, czy On nas uratuje, czy nie. I znowu słyszymy echa nowotestamentowe. Czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. I to powinna być nasza motywacja, żeby przyjść do Boga nie dlatego, że coś możemy na tym skorzystać, że coś nam się należy, ale dlatego, że chcemy z Nim spędzić czas. I to pragnienie spotkania z Bogiem, ono jest oparte na miłości do naszego Zbawiciela, do naszego Boga. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale mamy zapisane słowa Jezusa od 29 wiersza. Tam przyszedł uczony w piśmie i chciał zbadać, czy Jezus dobrze zna Stary Testament. I zapytał Jezusa, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich, najważniejsze. Jezus odpowiada: pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To jest to, jakie powinno być nasze myślenie o naszym Bogu. To jest to, co powinno wzbudzać w nas pragnienie, aby się z Nim spotkać każdego dnia. I to przykazanie miłości do naszego Boga, to nie jest wymysł nowotestamentowy, bo to są słowa, które zostały wcześniej zapisane już w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 5, 6 werset. Dlaczego to podkreślam? Bo czasami słyszy się takie wypowiedzi chrześcijan, że Nowy Testament jest cacy, bo miłość i łaska, a Stary Testament jest B, bo to zakon i przykazania. Błędne pojmowanie. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament to jest słowo, które pochodzi od tego samego Boga, który jest taki sam. Jego poglądy się nie zmieniają. Jego przykazania są wieczne, tak jak Jego słowo. I człowiek, który ma w sobie miłość do Boga, to dla niego Boże przykazania nie są uciążliwe, ale wykonuje je z radością i z dziękczynieniem. Co więcej, tam w Starym Testamencie, w 6 rozdziale, 5, 6 werset 5 Księgi Mojżeszowej, tam jest takie dopowiedzenie od Boga. Są zacytowane te słowa, żeby miłować Go z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły. I potem jest napisane: niechaj te słowa, które ci nakazuję, będą w twoim sercu. Widzimy, że od początku Bogu chodziło nie o to, żeby dać jakieś przykazanie, że macie mieć ze mną społeczność, macie się ze mną spotykać, macie mnie kochać. A to nie ma być jakaś formułka religijna, którą wykonamy albo nie, ale to ma zapaść nam głęboko w serce. To my nawet dzisiaj mówimy, tak? Jeżeli zwracamy uwagę naszym dzieciom, pouczamy, weź to sobie do serca, mówimy nieraz. Co to znaczy? Jeżeli ktoś sobie bierze coś do serca, to znaczy, że to zrobi i tym żyje, że nie lekceważy tego. I Bóg mówi, nie lekceważ tego, co ja ci teraz mówię, abyś mnie w ten sposób kochał, weź to sobie do serca. Niech to będzie w twoim sercu. I to pragnienie, ta tęsknota do spotkania z Bogiem została wyrażona pięknie w psalmie 42. To jest psalm synów Koracha. Tam są takie słowa. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Żywego. Bóg i społeczność z Nim to nie jest figura teologiczna. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. I jest przywołany tutaj jeleń, który pragnie wód płynących. Jeleń tak jak koń, nie napije się wody z błotnistej kałuży. On nie jest zainteresowany wodą z jakiejś zatęchłej sadzawki porośniętej glonami. On szuka wody chłodnej, płynącej, czystej, która przynosi orzeźwienie, która gasi pragnienie. Jeleń potrafi przejść wiele kilometrów, żeby taką wodę znaleźć, chociaż po drodze ma jakieś kałuże. I tu jest właśnie zobrazowana taka tęsknota człowieka wierzącego do tego, żeby spotkać się z Bogiem. Nie raz na jakiś czas, na zapas, ale codziennie. I dochodzimy teraz właśnie do tego momentu, kiedy mówimy o tej pasji człowieka wierzącego do przebywania z Bogiem, przebywania w Jego obecności. Ta pasja jest tak wielka, że jest w stanie przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jeżeli w nas jest. Jest w stanie przezwyciężyć nawet grzech. Co mam na myśli? Już wyjaśniam. Czasami jest tak, że upadniemy, zrobimy coś obrzydliwego, paskudnego. Coś, o czym wiemy, że się Bogu nie podoba. I możemy zareagować tak jak Adam i Ewa, schować się w krzakach. Straciliśmy społeczność z Bogiem, chowamy się, bo nam wstyd. Ale w Słowie Bożym znajdujemy inny przykład. Mamy przykład króla Dawida. Sięgnijmy do psalmu 69. Psalm 69 od 18 wiersza będziemy czytać. Dawid, dopóki miał społeczność bliską z Bogiem, wiemy, że jak on się tułał po tych jaskiniach, uciekał przed Saulem, miał różne inne przygody nieciekawe, on lgnął do Boga. On często się modlił, często spotykał się z Bogiem. I Bóg go wywyższył na króla nad całym Izraelem. Postawił go tam, by wykonywał Bożą wolę, by rozszerzył granice Izraela, by pokonał wszystkich wrogów. I tak się działo. Ale w pewnym momencie Dawidowi to spowszedniało. Kolejna wojna wygrana, kolejna bitwa zwycięska. Wszystko ma. Społeczność z Bogiem ma. I w pewnym momencie postanowił to urozmaicić. Zaczęły się uczty, imprezki. Jak to na ucztach wino na królewskim stole się lało. Czasami trochę za dużo alkoholu się pojawiło. Potem czytamy, że gdzieś tam koło niego, nie wiadomo skąd, pojawiły się nałożnice. Potem sięgnął po żonę przyjaciela, bo Uriasz nie był zwykłym żołnierzem. To był człowiek, który przeszedł z Dawidem cały szlak bojowy, jak to się mówi. Jeszcze od czasów, kiedy Dawid nie był królem nad Izraelem. I to spowodowało, że Dawid, kiedy sobie uzmysłowił, co się dzieje w jego życiu, poczuł hańbę, wstyd, zrozumiał, że to ten stan, do którego się doprowadził, powoduje, że jest bezsilny. Jak on ma rządzić, kiedy wszyscy widzą, jakie życie on prowadzi? Ludzie zaczęli nim pogardzać. Dzieci, no, syn się zbuntował. I on wiedział, że wszystko wymknęło mu się z rąk i nie ma już nawet wpływu na to, co się dzieje. Mógł się poddać. Ale czytamy. Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie, zbliż się do mnie, wyzwól mnie. Wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich. Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją. Przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mojego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Tu jest jeszcze mowa o tym, że kiedy upadniemy, to zawsze znajdą się ludzie, którzy nam jeszcze dokopią. Nie dadzą pomocnej ręki, żeby nas wyciągnąć, ale jeszcze spowodują, że ta gorycz w naszym sercu jest jeszcze większa. Powiedzą nam do słuchu, co myślą o nas. No tylko się załamać, ale Dawid nie. On tak bardzo pragnął mieć społeczność ze swoim Bogiem, że on wbrew temu wszystkiemu, co się wydarzyło w jego życiu, wbrew temu, że miał świadomość, że jego życie jest już tak obrzydliwe, że Bóg spokojnie może zasłonić oczy i nie chcieć mieć z nim nic wspólnego, bo co znaczy to zasłonięcie oczu? Jak jestem, mam z kimś na pieńku, widzę, jak on tam idzie z daleka, to tak, słuchaj, ja cię nawet oglądać nie chcę. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Ale Dawid woła do Boga, nie zakrywaj oczu. Przyjdź, zbliż się do mnie. Ja jestem w takim stanie grzesznym, że nie mogę. Ale Ty, Boże, zbliż się do mnie, abym miał z Tobą społeczność. To jest to pragnienie przebywania z Bogiem. Ono powoduje, że człowiek woła do Boga, a Bóg, tak jak obiecał, odpowiada. I tą społeczność z Bogiem, nawet jeżeli jest przerwana, zakłócona, można odzyskać. Tylko musi być w naszym sercu to pragnienie, aby mieć społeczność, aby spotkać się z naszym Bogiem. I to jest tak wielka pasja dla Boga, to jest tak realne dla człowieka wierzącego, że czasami ludzie niewierzący patrzą na nas jak na czubków. Jest taka historia zapisana w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 26 rozdział. To jest moment, kiedy apostoł Paweł został aresztowany za zwiastowanie Ewangelii. Czeka na proces. No i w międzyczasie jest przesłuchiwany wiele razy. I tutaj staje przed rzymskim namiestnikiem Festusem. I w czasie tej rozmowy on o swoim Bogu, o Chrystusie, mówi w taki sposób, tak realnie, z takim zaangażowaniem, że w pewnym momencie jest taka sytuacja. A gdy on to mówił, on, czyli Paweł, ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: szalejesz, Pawle. Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze: nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. Zobaczcie, jakie zderzenie rzeczywistości. Człowiek, który nie zna Boga, dla niego spotkanie z Bogiem, rozmawianie z Bogiem, kierowanie się w swoim życiu tym, co Bóg mówi, to jest jakaś abstrakcja, kosmos. Z drugiej strony mamy Pawła, dla którego to jest całe życie. Dla którego Chrystus jest bardziej realny niż to, co go otacza. No i być może ktoś, kto słucha tych słów dzisiaj, pomyśli sobie: Byczkowskiego poniosło. Chłopak trochę oszalał. Ale, no bo namawia nas do tego, żebyśmy jakiegoś niewidzialnego Boga traktowali bardziej realnie niż to, co widzimy naszymi oczami. Mówi tak, jakby ten Bóg był tutaj pośród nas. Ale On jest pośród nas. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu moim, tam ja będę pośród nich. I Słowo Boże, Biblia, Biblia to jest Słowo Boże. I mówi prawdę. I albo żyjemy zgodnie z tą prawdą, albo to jest tylko zabawa w chrześcijaństwo. Dalej, kiedy byśmy czytali ten fragment, tam jeszcze Paweł zwraca się do króla Agrypy, Żyda, żydowskiego króla, który był obecny przy tej rozmowie i mówi: Agrypo, ty jesteś Żydem, znasz Pisma, wiesz, że mówię prawdę. No i Agrypę zatkało, nie mógł zaprzeczyć. I dalej Agrypa mówi: no jeszcze trochę, Pawła, przekonasz mnie, abym został chrześcijaninem. Nie mógł zaprzeczyć realności Bożej obecności. I oby nam przyświecało takie poczucie realności Boga w naszym życiu, jakie widzimy tutaj w postawie apostoła Pawła. Wreszcie takie codzienne spotkania z Bogiem zmieniają nas. I po raz kolejny wracając do tej historii Izaaka. Widzimy, że to był człowiek, który codziennie z przyjemnością spotykał się ze swoim Bogiem. Jak to na niego wpłynęło? Niewiele wiemy o życiu Izaaka. Dużo mniej o nim jest napisane niż na przykład o Abrahamie czy o Jakubie, czyli ojcu i jego synu. Generalnie Izaaka kojarzymy albo jako to dziecko, które miało być złożone w ofierze, albo tego niedołężnego staruszka, którego synowie kiwają. Ale jest parę informacji o tym, co się działo, kiedy był jeszcze w sile wieku. W 26 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej czytamy o wycinku z jego życia, kiedy mieszkał na terytorium należące do miasta Gerar, za pozwoleniem króla tego miasta. I bardzo się tam wzbogacił. Wykopał studnie, jego stada się rozrodziły. Majątek się pomnażał, handlował. No i ci mieszkańcy Gerar, czyli gospodarze tych okolic, zaczęli mu zazdrościć. Zaczęła im wątroba gnić, że jemu się bardziej podoba. On jest gościem u nas, a powodzi mu się lepiej niż nam. I zażądali od niego, by opuścił te tereny. I co robi Izaak? Wykłóca się? Walczy? Nie. On zwija manatki i idzie dalej. Zostawia te wszystkie studnie, które wykopał. No, część majątku pewnie musiał zostawić. Musiał szybko sprzedać część stad, czyli po takiej cenie wyprzedażowej, niekorzystnej, bo wszystkiego nie był w stanie przemieścić. Poniósł stratę, ale nie kłócił się. W nowym miejscu znowu wykopał studnie, wszystko od początku. Po jakimś czasie zaczęły się kłótnie między jego pasterzami a pasterzami z tego miasta Gerar. Skończyło się na tym, że on znowu zostawił te studnie, zostawił część majątku, odszedł jeszcze dalej. I to powtarzało się kilkukrotnie. Widzimy, że był to człowiek cichego i pokornego serca. Czy odziedziczył to po swoim ziemskim ojcu? No nie. Kiedy czytamy o Abrahamie, no to jaki to był człowiek? Jak mu Lota porwali, potężna armia, koalicja kilku królów na czele zwycięskiej armii. Co zrobił Abraham? Uzbroił swoich służących, po sąsiadach zebrał, kto tam był chętny, poszedł, rozwalił tą armię i potem jeszcze przez wiele dni ścigał niedobitki tej armii. Nie wystarczyło mu to, że ich pokonał, że jakby odbił Lota, odbił jakiś tam majątek, ale jeszcze ścigał tą pokonaną armię aż za Damaszek, kawał drogi. W innym miejscu czytamy, że kiedy wracał i tam ludzie chcieli mu ten majątek dać, w dużej mierze, on powiedział, nie, nie, ja nie będę tutaj niczego brał, żeby nikt nie powiedział, że się na kimś wzbogaciłem. Kiedy zmarła żona, potrzebował kawałek ziemi, żeby ją pochować, no to ci, którzy tam na stałe mieszkali, zaoferowali mu darmowo. Słuchaj, tutaj dostaniesz od nas kawałek pola z tą grotą, damy ci. On mówi, nie, 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 nie. Ja niczego od nikogo nie będę brał, mnie stać, ja wam zapłacę za to pole. Abraham to był człowiek, który był gotowy targować się z Bogiem o Sodomę. Więc widzimy zupełnie inna postawa, ale przez to, że Izaak od młodości swojej spotykał się regularnie z Bogiem, Bóg z czasem ukształtował w nim ciche i pokorne serce. Czy to się opłacało Izaakowi? No w ogóle nie powinniśmy w tych kategoriach rozważać, ale jak czytamy dalej tą historię w 26 rozdziale, po kilku takich przeprowadzkach, gdzie no stracił dużo majątku w wyniku jakby tego swojego charakteru, no pewnie też stracił dużo autorytetu w oczach swoich służących i współpracowników, którzy pamiętali, jak sprawy załatwiał Abraham, a oni co, natrudzili się, a on każe im to wszystko zostawiać i od nowa się trudzić, inni z tego korzystają. No co to za przywódca? Ale ta historia kończy się w ten sposób, że władca miasta Gerar razem z dowódcą swojej armii, z dostojnikami, sam przyszedł po prośbie do Izaaka. Nieproszony. Pewnego dnia się zjawili przed namiotem Izaaka i poprosili go o pokój, bo widzieli, że Bóg jest z nim i powiedzieli, słuchaj, ty nam obiecaj, że nie wystąpisz przeciwko nam, bo widzimy, że Bóg jest z tobą. Czyli te spotkania Izaaka z Bogiem najpierw ukształtowały w nim taki charakter na wzór Boży, a później, kiedy to jego serce było już właśnie takie ciche, pokorne, skruszone przed Bogiem, Bóg go wywyższył przed jego wrogami, przed innymi ludźmi. I tu znowu słyszymy echa nowotestamentowe. Bo w Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale, 29 wiersz, czytamy znowu słowa Jezusa. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. W 5 rozdziale, 5 werset, czytamy błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Czy to nie jest piękne, że ta historia sprzed kilku tysięcy lat związana z Izaakiem pięknie obrazuje nam słowa Jezusa? Izaak miał ciche i pokorne serce i on nie bił się o tą ziemię, ale na końcu tą ziemię odziedziczył. I to w okolicach Berszeby. To jest okolica, która do dzisiaj należy do najbardziej atrakcyjnych terenów w tamtym regionie. I było też to miejsce, gdzie inni go nie nagabywali już. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. O Mojżeszu jest napisane, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi. Dlaczego? Bo on z tym namiocikiem do Boga spędzał czas z Bogiem. I z tego narwanego młodego człowieka, który miał kontakty na dworze Faraona, gdzie Bóg musiał go trochę uniżyć, utemperować, po kilkudziesięciu latach spotykania się z Bogiem został wywyższony przez Boga, postawiony na czele wielkiego narodu, ale jednocześnie jego serce było takie, że w 4 Księdze Mojżeszowej jest to świadectwo, że był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi. To z nami robi spotykanie się z naszym Bogiem. Tu jest przykład oczywiście jednej cechy charakteru, ale Bóg, kiedy z Nim przebywamy na co dzień, kształtuje nas kompleksowo, w różnych dziedzinach naszego życia. W pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w siódmy werset. Tam czytamy słowa apostoła Pawła skierowane do wierzących w zborze w kontekście takim, że oni się ze sobą spierali, właśnie wykłócali, jakieś spory majątkowe były też. On pisze do nich, czemu raczej szkody nie ponosicie? Można by dodać, bierzcie przykład z Izaaka. Nie szarpcie się, nie sądźcie się, nie kłóćcie się. Jeżeli trzeba, to ponieście stratę. To będzie lepsze dla was, niż nawet jeżeli jakiś proces wygrać. Miejcie taką postawę względem siebie. Bądźcie cisi i pokornego serca, tak jak ja, mówi Jezus. Więc widzimy, że Bóg wzywa nas dzisiaj bardzo mocno i stanowczo. Jakkolwiek nieudolnie może to przekazałem, ale Bóg bardzo mocno wzywa nas do tego, abyśmy odnowili z Nim taką żywą społeczność. Chciałem was dzisiaj zabrać w tą drogę, która zaczęła się spotkaniem Rebeki i Izaaka. Żebyście doszli razem ze mną do takiego miejsca, w którym każdy z nas w sercu swoim usłyszy słowa Boga, które pierwotnie zostały wypowiedziane do Abrahama. To jest 1 Mojżeszowa, 17 rozdział, pierwszy werset. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego, Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Abraham jest nazywany ojcem wszystkich wierzących. I te słowa skierowane do niego wtedy, parę tysięcy lat temu, dzisiaj są skierowane do każdego z nas, którzy wierzymy w Boga. Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Postańmy teraz. Podziękujmy naszemu Zbawicielowi, naszemu Bogu za tę wspaniałą możliwość spotykania się z Nim codziennie. Wylejmy przed Nim nasze serca, a jeżeli ktoś później będzie chciał jeszcze indywidualnie, to też jest na to czas.